Z nami pan Marek Bogusz, szef Beskidzkich Struktur Solidarności. Panie przewodniczący, za nami kolejna rocznica wielkiego strajku na Podbeskidziu. Uroczystości z udziałem wielu wspaniałych gości, no a przede wszystkim tych, którzy znów, jak co roku, od jakiegoś czasu dostali odznaczenia. Ja tak zastanawiałem się z okazji tej rocznicy, dużo jeszcze by trzeba było takich rocznic przeżyć, żeby odznaczyć i upamiętnić szczególnie tych wszystkich, którzy brali udział w tym strajku.
No na pewno dużo, no, a jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba wziąć tu pod uwagę, bo to są bardzo skromni ludzie. Oni sami nie chcą się zgłaszać, bo to uważają, że nic takiego szczególnego nie zrobili. My szukamy tych ludzi w naszej pamięci, żeby ich wyciągnąć i jeżeli przychodzimy do nich z takim pytaniem, że chcielibyśmy złożyć tutaj wniosek o Krzyż Wolności i Solidarności, to oni mówią, ale czy ja jestem tą osobą, która powinna dostać ten krzyż, bo to są bardzo skromni ludzie, żyją skromnie, z drugiej strony czasami są zapomniani, sami na pewno nie zwrócą się o ten krzyż, bo w wielu przypadkach tak mieliśmy, że musieliśmy przekonywać, że tak, że powinieneś dostać ten krzyż, bo ci się należy. A czy ich dużo jest? Tak, dużo, ale obawiam się, że możemy już nie zdążyć coraz częściej. Tak jak też na tej uroczystości było, co prawda nie było aż dużo tych takich przypadków, że pośmiertnie ten krzyż był nadawany, ale tak, ci ludzie się starzeją, no, pokolenie jest coraz starsze. Tych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, o ten powiew świeżości w tym naszym kraju w latach 80., to są ludzie już po 70., 80., 90., więc no, na pewno trzeba się spieszyć, żeby tym ludziom przynajmniej za życia podziękować, chociaż w ten sposób, żeby państwo podziękowało im za ten trud działania na rzecz innych ludzi, bo tak to trzeba powiedzieć.
Właśnie a propos tego podziękowania, to okazuje się, że gdyby tak się zagłębić w historię tych ludzi, wielu z nich przeżyło prawdziwe dramaty w związku z tym strajkiem. Stracili pracę, nie mieli środków do życia, były często sytuacje dramatyczne, rodzinne, cierpieli, byli bici, poniżani. Właściwie można byłoby zbierać jeszcze długie lata tej historii. Czy to się dzieje, czy ktoś to archiwizuje, czy można powiedzieć, że za jakiś czas przeczytamy o tym w jakimś instytucie historycznym, w IPN-ie?
Znaczy IPN takie informacje zbiera, tak? Mamy tutaj kolegę naszego Artura Kasprzykowskiego, który na bieżąco w Bielsku Białej, pracując w IPN-ie, takie notatki zbiera, takie archiwizuje takie dane. Oczywiście część tych ludzi jest też poza granicami kraju. My też kontaktujemy się z tymi ludźmi. Mieliśmy takie przypadki nawet w tym roku, że ten krzyż został wręczony jednemu koledze, który właśnie jest w Stanach, mieszka. I co ważne, w tych rozmowach, naszych tych kontaktach namawiamy ich, wróćcie. Dzisiaj jest wolna Polska. Ta Polska, o którą walczyliście. Ta Polska, która was bardzo chętnie przyjmie. I z drugiej strony popatrzcie na tą Polskę, którą w waszych marzeniach na pewno mieliście gdzieś tam w latach 80. Nie zostawajcie na obczyźnie, ale wracajcie do nas. No i część tych ludzi chce wrócić i to jest o tyle przyjemne, że udało nam się ich przekonać do tego, żeby oni wracali do kraju. Mam nadzieję, że zdążymy wszystkich zaprosić, bo to tak trzeba powiedzieć. Jeżeli rząd tego nie robi, to Solidarność na pewno to robi. Wśród naszych kolegów mówimy, żeby wracali.
Ci ludzie przyjmując odznaczenia oficjalnie mówią, że to było coś ważnego, że są dumni z tego, że uczestniczyli w takich wydarzeniach, które zmieniły Polskę. Ale kiedy rozmawia się mniej oficjalnie, ja miałem okazję rozmawiać m.in. z górnikami z Wujka, którzy mówili, to nie tak miało być. Gdybym wiedział, że to się tak wydarzy, to się tak skończy, podjąłbym zupełnie inne decyzje. Na waszej uroczystości poniedziałkowej również rozmawiałem z jednym panem, który powiedział, ja nie o taką Polskę walczyłem, o taką, którą mamy obecnie. Czy można powiedzieć, że część ludzi czuje pewne rozżalenie? No bo wiadomo, że sytuacja była taka, jaka była. Zmienił się ustrój, zmienił się system, część ludzi bardzo na tym zyskała, ale wielu tych bezimiennych, tych, których nie znamy, o których nie przeczytamy na pierwszych stronach gazet, poniosła wielkie koszty. No i można powiedzieć, że nie skorzystała do końca z tej transformacji, tak jak ci, którzy skorzystali.
No na pewno tak jest. Zresztą ten układ magdalenkowy no, działał do niedawna. No. Popatrzmy tutaj dopiero teraz za tego rządu. Ci, którzy służyli, już nie mówię o prawcy, ci, którzy służyli w służbach bezpieczeństwa, mają pomniejszone te wynagrodzenia, te swoje apanaże, które dostali. A ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, no to ciężko im koniec z końcem związać. Często mają nawet poniżej tej najniższej emerytury, bo są na jakichś rentach. Więc tu na pewno ta niesprawiedliwość jest i to my widzimy. No ale pytanie jest teraz takie, no można było nie iść w układ magdalenkowy. Myśmy to zrobili jako pierwsi. Czy dobrze zrobiliśmy? No pewnie nie. Patrząc na te układy w ościennych jakby państwach, no Czechy na przykład, Niemcy, tak? Oni wyczyścili ten układ bardzo szybko ustawami, gdzie wprost było powiedziane, że człowiek, który był tam w partii, nie mógł ubiegać się o żadne stanowiska państwowe i tak dalej. No myśmy tego nie zrobili, układ magdalenkowy to zablokował. No ale myślę, że były czasy, gdzie należało to poprawić. Pomału, przynajmniej teraz te ostatnie lata pokazują, pomału ten rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje jakoś naprawić układ magdalenkowy. Czy to jest to, co byśmy chcieli? No pewnie nie. Chcielibyśmy, żeby oprócz tego obniżenia wynagrodzenia tym ludziom, którzy walczyli z naszymi bohaterami, żeby ci bohaterowie mieli większe dodatki do swoich emerytur, bo oni za takie no, małe pieniądze żyją. I tutaj trzeba byłoby pomyśleć, że jeżeli dostają te krzyże wolności i solidarności, ale nie tylko, bo przecież dostają też odznaczenia państwowe inne, to za tym powinny iść też uposażenia. Jest już uposażenie tam jakieś 400 zł, jeżeli dobrze pamiętam, do emerytury, ale to jest mało, to jest mało. Pomyślmy sobie, że ktoś ma 1000 zł, czy nawet poniżej 1000 zł, jest schorowany, gdzie po prostu wymaga nakładów finansowych, jeśli chodzi o lekarstwa, o rehabilitację, to mu nie starcza. Więc tu trzeba byłoby pomyśleć o takim jakimś zabezpieczeniu tych ludzi w większy sposób. Jeżeli nie finansowy, to żeby mieli dostęp bezpośredni do rehabilitantów, do jakiejś opieki medycznej bezpłatnej, powiedzmy takiej no bezkolejkowej, bo tak to trzeba powiedzieć. No są różne możliwości.
No to panie przewodniczący, spójrzmy na czasy obecne. Mówi się nam, że jesteśmy w dobrej kondycji finansowej. Państwo polskie jest w dobrej kondycji finansowej. Rozwijamy się. Na razie kryzysu nie widać. No i znowu są pewne grupy społeczne, które mogą powiedzieć, na tym rozwoju, na tym wzroście zyskujemy, zarabiamy coraz więcej, żyje nam się coraz lepiej. Ale są też tacy, którzy mówią, jak na przykład sfera budżetowa, jak administracja. Od lat czekamy na jakieś podwyżki, żeby można było powiedzieć, że my też coś z tego mamy, z tego rozwoju.
Związek Zawodowy Solidarność to nie jest korporacja związkowa, tak? My reprezentujemy ogół pracowników. U nas są wszyscy w związku i na przykład lekarze, są i pielęgniarki, są też i pracownicy tej strefy pozamedycznej, które działają na przykład na rzecz szpitala i my dopominamy się o ten wzrost wynagrodzeń dla wszystkich. My nie jesteśmy przeciwko temu, że jedna czy druga grupa zawodowa dostaje wzrost wynagrodzeń, bo nie o to chodzi, tylko mówimy, jeżeli ta grupa dostaje, to powinna inna też dostać. To nie może być tak, że to rozwarstwienie płacowe się pogłębia. Jeżeli siadamy do rozmów z rządem na Radzie Dialogu Społecznego, czy oprócz tych spotkań występujemy do rządu o wzrost wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, i my słyszymy tam, że, przynajmniej słyszeliśmy do tej pory, że ten wzrost będzie na poziomie 5% i się nie da więcej, a później okazuje się, że jedna grupa zawodowa dostaje więcej, no trudno to traktować tutaj poważnie rząd. No ja zdaję sobie sprawę z tego, że rząd teraz jest w trudnej sytuacji, bo sukces jest ogłoszony, coraz lepsza sytuacja gospodarcza, mniejszy deficyt i tak dalej, no więc ludzie mają prawo się upomnieć o swoje pieniądze, które były zamrożone w budżetówce przez wiele, wiele, wiele lat. Więc teraz się upominają, ale nie może być na zasadzie takiej, na to się nie zgodzi Solidarność, że dostają to tylko niektóre grupy zawodowe, a pozostałe są pomijane.
Wciąż mówi się, że te grupy, które potrafią nacisnąć na rząd.
No oczywiście, no te, które są mocniejsze, naciskają bardziej stanowczo i tu mamy przykład na przykład policjantów. Chwała wam panowie, żeście wywalczyli sobie podwyżki, ale to nie na zasadzie takiej, że poszliście na L4, rząd nie reagował, a teraz nauczycielki chcą iść na L4 i rząd będzie reagował, tak? Będą sprawdzać L4. No nie tędy droga. Jeżeli rząd nie reagował na tak zwaną psią grypę, to trudno reagować teraz na grypę belferską. Jeżeli rząd decydował się na pewne działania i zgadzał się na to, no to teraz trudno, żeby teraz karać inną grupę zawodową, że tą samą drogą podąża, co nasi koledzy policjanci. No, nie tędy droga.
Z jednej strony dobry czas na to, żeby nacisnąć na rząd, na większość rządzącą, no bo i wybory europejskie przed nami, no i jesienią wybory parlamentarne.
No tak, no zdarzyło się, że w tym roku mamy takie wybory, tak? Ale z drugiej strony też zdarzyło się, że mamy taką dobrą koniunkturę. Tak? Rząd twierdzi, że mamy bardzo dobre wyniki finansowe, więc no, to się namnożyło. Tak? Z drugiej strony też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Myśmy już wcześniej występowali do rządu o wzrosty wynagrodzeń, na przykład pracowników Urzędu Wojewódzkiego. No i zaproponowano nam wtedy te śmieszne 5%, wskaźniki, mnożniki jeszcze, no cuda tam były. A teraz no, jedna grupa jej zawodowej się sypie 20% wzrostu wynagrodzeń i uważa się, że no, jakoś to wtedy się nie dało, teraz się da. Jeżeli wcześniej nam mówiono, że nie ma zgody na to, żeby weszło stażowe 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn, a jednej grupie zawodowej się robi po 25 latach i da się, to my żądamy tak samo, żeby pozostali pracownicy, którzy wypracowali swoją emeryturę, którzy pracowali ciężko. Często się zdarza, że pracowali w warunkach naprawdę szczególnych, zagrażających życiu, zdrowiu i tak dalej, żeby oni mieli prawo, ja mówimy o prawie, nie obowiązku, prawie, odejść na emeryturze w wieku 35 lat i 40 mężczyźni, kobiety 35-40 mężczyźni, bo takie były nasze żądania, takie były zobowiązania. Mało tego, my się upominamy też o to, gdzie rząd sam mówił, że będzie kwota zmniejszona, kwota wolna od podatku, przepraszam, zwiększenie. Chodzi nam o zwiększenie kwoty od podatku, którą rząd sam ogłosił w swoich przedwyborczych obietnicach. No nie ma. Następna rzecz. Jeżeli słyszymy w sierpniu, mówiliśmy to panu premierowi Morawieckiemu, że nie zgadzamy się na odmrożenie tylko na rok Funduszu Świadczeń Socjalnych, stawiamy warunek, że dla nas minimalny wskaźnik to jest 2 lata, ale też słyszeliśmy od pani premier Beaty Szydło, która mówi coś takiego, że będzie odmrożony ten Fundusz Świadczeń Socjalnych w całości, bo musi być odmrożony i z roku na rok powinien być jakby przechodzić zgodnie z ustawą, tak? I teraz się nagle okazuje, że tylko rok. No to jak rozmawiać z tym rządem? Przykład następny. Negocjacje płacowe w sądownictwie. Nie ma pieniędzy. Ludzie odchodzą na L4, nagle pieniądze się znajdują. To jest ten przykład działania, prawda? Więc to tak nie może wyglądać. No jeżeli albo chcemy rozmawiać przy stole i my jesteśmy gotowi na rozmowy przy stole, albo będziemy rozmawiać na ulicy. No Solidarność jest już przygotowana też i tu, i tu. My jesteśmy gotowi. Zresztą Piotr w ostatnim artykule Rzeczpospolitej powiedział, no jeżeli pan premier chce skonfliktować się z nami, no to my jesteśmy gotowi i staniemy na wysokości zadania. No staniemy, no, bo innego wyjścia nie ma. Pewne działania są już przygotowywane, my jesteśmy otwarci na rozmowy, ale jeżeli tych rozmów nie będzie, no to będziemy na ulicy.
Dobrze mieć dobre kontakty z rządem, z większością rządzącą, dobrze mieć swoich ludzi w rządzie. Czy Związek nie zastanawiał się, że dobrze byłoby, mówię znowu w kontekście zbliżających się wyborów do Europarlamentu, swoich ludzi niezależnych tam, w Brukseli?
Solidarność ma swoich przedstawicieli, może nie poprzez posłów, tak, ale wie, co się dzieje w Europarlamencie, mamy różne informacje, które do nas docierają. Myślę, że Solidarność już nie stworzy czegoś takiego jak AWS. Solidarność jest związkiem zawodowym i powinna być związkiem zawodowym. Oczywiście my będziemy współpracować z każdym, który chce z nami współpracować. To wielokrotnie Piotr podkreślał. Dzisiaj jest, było przynajmniej do tej pory, tak nam się wydawało, Prawo i Sprawiedliwość. Jutro może być ktoś inny, kto chce z nami współpracować. Tak? Też oczywiście są kryteria, bo wiadomo, że nasz związek ma też w preambule wartości chrześcijańskie, więc trudno, żeby ktoś, kto jakby nie spełnia tych kryteriów, żebyśmy z tym współpracowali z tą osobą.
No, z partią Wiosna byście współpracowali?
No właśnie, no to już pan sobie chyba sam odpowiedział na ten temat. Natomiast kwestia jest tego typu, to jest też człowiek, tak? Jeżeli oni wygrają wybory, to też będzie partner. No, my też nie jesteśmy, jak to mówią, Solidarność, jeżeli jest w zakładzie pracy, to my nie wybieramy prezesów. No, mamy tych prezesów, mamy tych przedstawicieli po tamtej stronie, jakich mamy. No więc musimy współpracować. Jeżeli partia polityczna, którą pan teraz wymienił, wygra wybory, no to czy my będziemy nie chcieli z nimi rozmawiać? No będziemy musieli, tak? No bo to jest ta strona, która będzie wtedy ewentualnie rządzić, tak? Natomiast mówimy teraz o podpisywaniu porozumień przedwyborczych, czy ewentualnie współpracy jeszcze przed wyborami, no to jeżeli ktoś chciałby z nami współpracować, to my oczywiście jesteśmy gotowi, tak jak to było na przykład z panem prezydentem. Była wola z jednej i z drugiej strony, podpisane zostały porozumienie i większość zostało uwzględnione, chociaż no, niektórzy nam koledzy cały czas przypominają, pamiętajcie o tym stażowym, który był też tam gdzieś uwzględniony, 35 lat, 40.
To jeszcze na koniec chciałem pana zapytać, jak pan ocenia sytuację w górnictwie, w energetyce?
No problem jest i to problem nie zniknął. Nie liczmy na to, że ten problem zniknął tym jedną ustawą. Tak? Po drugie, prawda też jest taka, że rząd wiedział o tym wcześniej. To nie jest tak, że on się dowiedział na koniec roku. I tutaj jest wina, myślę, że też i w szczególności PO, gdzie pani Kopacz, tam premier pani Kopacz podpisała pewne zobowiązania. Z drugiej strony później były też jeszcze rozmowy w Unii Europejskiej i tutaj powinien Prawo i Sprawiedliwość bardziej stanowczo występować. No mamy załatwiony ten rok, no ale przyszły rok? No mam pytanie, co w przyszłym roku? Skąd pieniądze? Jak to będzie wyglądać? To też ten temat powinien być właśnie na Radzie Dialogu. Ten temat powinien być tam rozczłonkowany na czynniki pierwsze, a z drugiej strony ten temat by nam dał możliwość przedyskutowania tego problemu i może stworzenie takiej ustawy, która by zabezpieczała nie na ten rok, ale na kolejne lata. Myśmy takie projekty i takie propozycje składali, ale tutaj nie chciałbym teraz mówić w tym wywiadzie, bo strona rządowa o tym wie. No ale nie zostało uwzględnione. Co w przyszłym roku, nie wiem.
Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą, naszym gościem był dziś pan Marek Bogusz, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Podbeskidzia.
Dziękuję państwu za uwagę.